Radio Campus.
Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest dzisiaj Rafał Malarowski, arabista, były polski dyplomata w Egipcie i Sudanie. Dzień dobry, Rafale.
Dzień dobry, cześć, dzień dobry państwu.
3 dni temu minął rok, odkąd w Sudanie wybuchła wojna domowa między rządzącym krajem generałem Abdelem el-Burhanem, a bojówkami, tak zwanymi siłami szybkiego wsparcia, generała Mohameda Dagallo. No, w efekcie tej wojny już zginęły setki tysięcy ludzi. W Darfurze, czyli w zachodniej części kraju, regionie kraju, doszło do nowej fali czystek etnicznych. Milion ludzi jest zagrożonych głodem, no a w Sudanie panuje największy na świecie kryzys uchodźczy, jak twierdzą organizacje humanitarne. Wojna trwa, no, ale świat i media interesują się nią coraz mniej i o tym powiemy za chwilkę, o sytuacji w kraju, no i właśnie o tym zainteresowaniu świata wojną w Sudanie. Najpierw przypomnijmy pokrótce, dlaczego w ogóle doszło do wojny domowej, jak zaczęły się walki, które no, strąciły kraj, który i tak był krajem biednym w no, kryzys i chaos.
No, powiedzmy sobie szczerze, że wszystko zaczęło się w momencie obalenia poprzedniego dyktatora, poprzedniego prezydenta Umara al-Bashira. Zaczęło się to w 2018 roku, kiedy na fali niezadowolenia społecznego w Sudanie dochodziło do coraz częstszych masowych protestów ludności sudańskiej, a w 2019 roku w kwietniu mieliśmy do czynienia już z otwartym buntem wojska, z otwartym puczem wojskowym, w wyniku którego Umar al-Bashir został odsunięty od władzy. I wtedy rozpoczął się taki okres przejściowy w Sudanie. Okres przejściowy, który miał doprowadzić do tego, by Sudan stał się państwem demokratycznym, by wszystkie dochody związane na przykład ze sprzedażą surowców sudańskich były dzielone równo między wszystkich członków sudańskiego społeczeństwa. Po prostu chciano, by Sudan stał się nowoczesnym, demokratycznym państwem i zastanawiano się, jak to zrobić. I oczywiście było kilka koncepcji. Na początku najbardziej była forsowana ta koncepcja, by rządy po tym okresie przejściowym zostały w całości przekazane władzy demokratycznej, władzy cywilnej. I tam doszło do tego, że w tym okresie przejściowym ta władza została częściowo przekazana w ręce ówczesnego premiera Abdalli Hamdoka, ale oczywiście ze względu na wcześniejszą historię Sudanu i to zakorzenienie aparatu bezpieczeństwa i też struktur wojskowych w funkcjonowaniu tego państwa, doszło do kolejnego, że tak powiem, puczu wojskowego i odsunięciu Abdalli Hamdoka od władzy. Doszło do tego w grudniu 2021 roku i znowu po tym odsunięciu tej władzy cywilnej od sprawowania rządów w Sudanie zaczęto się zastanawiać, w którym kierunku ma iść Sudan. Wtedy właśnie na czoło wysunęły się siły szybkiego reagowania, siły szybkiego wsparcia z generałem Dagallo i a contrario armia rządowa, na czele której stał głównodowodzący, czyli generał Abdel Fattah al-Burhan. I ten proces transformacji w Sudanie trwał i w pewnym momencie stwierdzono, że nie może być takiej sytuacji w Sudanie, gdzie mamy dwa silne ośrodki militarne. Mówię tutaj właśnie o siłach szybkiego reagowania i armii sudańskiej. I chciano, by po prostu siły szybkiego reagowania stały się częścią armii sudańskiej, by zostały wcielone do armii sudańskiej. Ale oczywiście to nie spodobało się członkom sił szybkiego reagowania ani głównodowodzącemu, czyli generałowi Dagallo, zwanym też Hemetim oraz rzeźnikiem z Darfuru. I właśnie w kwietniu 2023 roku Hemeti wypowiedział posłuszeństwo władzy wojskowej, tej rządowej, i rozpoczął się konflikt, który teraz możemy śmiało nazywać pełnoskalową wojną domową, która oddziaływuje nie tylko na terytorium Sudanu, ale też na terytorium państw sąsiadujących z Sudanem.
O tym też za chwilkę powiem. Ja tylko dodam, siły szybkiego wsparcia czy reagowania wyrosły z bojówek, które prowadziły w Darfurze czystki etniczne przeciwko czarnoskórej ludności, która buntuje się przeciwko władzy arabskiej, większości kraju, czy północy arabskiej ze stolicą w Chartumie. Jak po roku wygląda sytuacja na froncie? Front biorę w cudzysłów, no bo w wojnie domowej ten front nie jest nigdy ustalony. No bo na początku siłą szybkiego wsparcia udało się opanować tereny wokół stolicy kraju Chartumu. Umocniły się oczywiście w Darfurze, z którego się wywodzą. No ale ostatnio jednak wojsko zaczęło odzyskiwać część tych terenów. Jak to teraz wygląda? Kto jest siłą dominującą, jeśli możemy, no tak jak mówię, na tym froncie wojny domowej mówić o jakiejś dominacji czy przewadze?
No rzeczywiście mamy teraz do czynienia w Sudanie pod tym kątem militarnym z całkowitym chaosem. Tej takiej regularnej linii frontu nie ma. Walki toczą się w wielu prowincjach Sudanu, w wielu częściach Sudanu. Jeżeli chodzi o sam Chartum, to rzeczywiście, jak pan redaktor dobrze wspomniał, ten układ sił w Chartumie trochę się zmienił. Armii się udało odbić północne części Omdurmanu. Trzeba też powiedzieć, że Chartum to jakby takie miasto, aglomeracja składająca się z trzech podmiast, tak? Na południu mamy ten Chartum właściwy, na północnym wschodzie mamy dzielnicę Bahri, a właśnie na zachodzie i na północnym zachodzie mamy Omdurman. I od początku konfliktu właśnie o tę dzielnicę Omdurman toczyły się najbardziej zaciekłe walki. No i na początku tego konfliktu ta dzielnica była w całości zajęta przez siły szybkiego wsparcia, ale właśnie w ostatnich tygodniach armia rządowa przeprowadziła kontrofensywę i udało im się odbić dużą część tej dzielnicy, co oczywiście na swoich mediach społecznościowych armia sudańska bardzo, bardzo, bardzo gęsto ogłaszała. Też na południe od Chartumu, na południowy wschód od Chartumu jest bardzo ważna ze strategicznego punktu widzenia prowincja El Gezira. Jest to takie zaplecze żywnościowe, można by powiedzieć, Chartumu. Bardzo, bardzo żyzne ziemie, dużo rolnictwa i to terytorium też w grudniu 23 roku zostało zajęte przez siły szybkiego wsparcia, co zostało określone jako sromotną klęskę armii rządowej. I teraz też w mediach pojawia się coraz więcej informacji, że armia rządowa będzie robiła wszystko, by jak najszybciej odbić po prostu terytorium tej prowincji El Gezira. Jeżeli chodzi o resztę tych lokalnych konfliktów, które teraz wybuchają na terytorium Sudanu, to oczywiście mamy do czynienia z bardzo zaciekłymi walkami na terytorium Darfuru, północnego Darfuru. Tam sytuacja o tyle jeszcze bardziej się skomplikowała, że w te wszystkie walki, nie tylko w Darfurze, ale też w północnym Kordofanie, włączyły się też lokalne milicje, lokalne bojówki właśnie tych społeczności, tej ludności pochodzenia niearabskiego. Te bojówki już zostały utworzone wcześniej w ramach tego pierwszego konfliktu długotrwałego w Darfurze, który się zaczął w 2003 roku, a historia tych ruchów w ogóle sięga lat 50., ponieważ tam zawsze był konflikt na linii niearabscy osadnicy, którzy uprawiają rolę, a arabscy koczownicy, którzy potrzebują terenu do wypasu swojej trzody. Więc ten konflikt jest bardzo złożony, bardzo wielowymiarowy i co ciekawe, w ostatnich tygodniach coraz więcej tych bojówek, tych milicji lokalnych określa się, po której stronie tego konfliktu stoją. Jeżeli chodzi o wsparcie dla armii rządowej, to mamy wyraźne deklaracje ze strony Sudanese Liberation Movement pod wodzą Miny Minawiego i oni jasno powiedzieli, że chcą wspierać armię rządową w walce z siłami szybkiego reagowania. Podobnie dołączyło się do nich ugrupowanie, które jest potocznie nazywane JEM, czyli Justice and Equality Movement, więc to już jest ta faza konfliktu, kiedy bojówki, lokalne bojówki bardzo mocno włączają się w ten konflikt. Wcześniej one starały się pozostać neutralne, ale jeżeli mowa o tych dwóch bojówkach, tych dwóch lokalnych milicjach, które właśnie przed chwilą wymieniłem, no to one uzasadniają to swoje przyłączenie się do armii rządowej tym faktem, że po prostu już nie mogą znieść tych okrucieństw, które dokonują się ze strony sił szybkiego wsparcia.
Jak wygląda sytuacja cywili w Sudanie? No właśnie, bo tutaj organizacje humanitarne biją na alarm, że kraj jest na skraju zapaści, kryzysu humanitarnego, no a widmo głodu dotyka ponad 5 milionów ludzi, w tym oczywiście dzieci. Więc właśnie, jak wygląda sytuacja humanitarna? No bo to cywile oczywiście najbardziej cierpią w takich sytuacjach.
Tak, no mamy do czynienia z jednym z największych kryzysów humanitarnych XXI wieku. Ludność Sudanu jest skrajnie niedożywiona, żyją w tragicznych warunkach, infrastruktura praktycznie nie istnieje, pomoc medyczna tam nie dociera. Ta ludność cywilna też pada ofiarami napaści, gwałtów ze strony sił szybkiego reagowania, sił szybkiego wsparcia, ale też armii sudańskiej. Mówi się, że dochodzi do zbrodni wojennych i oczywiście zbrodni przeciwko ludzkości, więc sytuacja jest tragiczna. Organizacje międzynarodowe, te humanitarne, też nie mają jak dostarczać tej pomocy humanitarnej, ponieważ obie strony tego konfliktu decydują, w jakiej formie i przy jakiej częstotliwości ta pomoc humanitarna może być dostarczana. Często też dochodzi do sytuacji, że jedna albo druga strona przejmuje konwoje tej pomocy humanitarnej i rozdaje tę pomoc według własnego uznania. Rozdaje tę pomoc grupom, które wspierają jedną czy też drugą stronę. Więc sytuacja jest bardzo tragiczna. Brakuje żywności, brakuje lekarstw, brakuje wody pitnej. No, ludność Sudanu, nie mówię tylko o Darfurze, ale też o Chartumie, cierpi. I tak jak mówiłeś, no jest to konflikt zapomniany. Jest to konflikt zapomniany dlatego, ponieważ cały świat interesuje się teraz Ukrainą, interesuje się konfliktem w Strefie Gazy, interesuje się konfliktem na linii Izrael-Iran. Dlatego tak ważne jest, żeby przypominać o tym konflikcie. Tak ważne jest, żeby światowi przywódcy, którzy mają wpływ, realny wpływ na to, co dzieje się na świecie, też zwracali swoją uwagę na to, co dzieje się w Sudanie. Jest to konflikt lokalny, który oddziaływuje na państwa sąsiadujące, ale też trzeba jasno powiedzieć, że Sudan jest strategicznym punktem na mapie świata, ponieważ ma bardzo długą linię brzegową nad Morzem Czerwonym, jak pokazują ostatnie wydarzenia, na przykład związane z atakami Hutich na transporty różnego rodzaju przez Morze Czerwone, to pokazuje, w jak łatwy sposób ugrupowania czy też bojówki, które mają bezpośredni dostęp do wybrzeża Morza Czerwonego, mogą destabilizować cały handel międzynarodowy. Więc Sudan, naprawdę państwa zachodnie powinny się jak najszybciej tym Sudanem zainteresować i jak najszybciej doprowadzić do rozwiązania tego konfliktu.
Właśnie, bo o Sudanie zapomniano tak naprawdę, choć pewne wyjątki są. W poniedziałek z inicjatywy prezydenta Emmanuela Macrona w Paryżu doszło do konferencji poświęconej sytuacji w Sudanie. No i moje pytanie, Rafale, do ciebie. Kto był, no i co udało się ustalić? Bo pewne pozytywne rzeczy ustalono, ale na ile one będą skuteczne, to jeszcze w kolejnym pytaniu cię zapytam. Na razie, co ustalono w ogóle w Paryżu na tej inicjatywie prezydenta Macrona?
Tak, no mieliśmy do czynienia właśnie z konferencją. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to była konferencja o charakterze humanitarnym, więc z założenia uczestnicy tej konferencji nie zakładali, że tam dojdzie do jakichś przełomowych rozwiązań pod kątem konfliktu w Sudanie, ale oczywiście każda taka inicjatywa jest na plus. Po pierwsze, zebrały się wszystkie ośrodki, wszystkie państwa, które mogą mieć jakiś wpływ na to, co dzieje się w Darfurze. Mówię tutaj właśnie o Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Mówię tutaj o całej Unii Europejskiej, ale przyjechali też przedstawiciele Unii Afrykańskiej, przyjechali przedstawiciele organizacji lokalnej IGAD, przyjechali przedstawiciele Ligi Państw Arabskich, przyjechała Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli państwa, które wspierają strony tego konfliktu, więc oczywiście cała ta konferencja jest postrzegana jako wydarzenie, które jest na plus, jeżeli chodzi o konflikt w Sudanie. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że wszyscy, którzy się wypowiadali w ramach tej konferencji, oczywiście podawali sposoby rozwiązania tego konfliktu. Mówili, że walki powinny być jak najszybciej przerwane, że powinno się dopuścić pomoc organizacji międzynarodowych skierowaną bezpośrednio do Sudańczyków. że strony tego konfliktu nie powinny w żaden sposób oddziaływać na tę pomoc humanitarną. I chyba to, co najważniejsze, co udało się osiągnąć w ramach tej konferencji, to jest to, że państwa i uczestnicy tej konferencji zobowiązały się, że przekażą na rzecz tej pomocy humanitarnej kierowanej w stronę Sudańczyków określoną kwotę pieniędzy, która zgodnie z tym, co wczoraj sprawdzałem, to wynosi ponad 2 miliardy dolarów amerykańskich. Więc jeżeli chodzi o ten konflikt w Sudanie, jest to bardzo znacząca kwota. Oczywiście zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało, bo rozumiem, że te kwoty będą przekazane też jakimś lokalnym organizacjom czy też organizacjom międzynarodowym, które tam działają na miejscu w Sudanie. A tak jak już mówiłem, no, kraj jest podzielony między dwie strony tego konfliktu i to te dwa ośrodki są ośrodkami decyzyjnymi, jeżeli chodzi już o dystrybucję tej pomocy humanitarnej. Więc zobaczymy w praktyce, na co jedna i druga strona pozwoli. Czy nie dojdzie do sytuacji, że ta pomoc humanitarna będzie przejmowana przez jedną albo drugą stronę i de facto nie będzie docierała do tych najbardziej potrzebujących. Ale jeżeli chodzi o tę konferencję, to oczywiście jest to bardzo, bardzo konferencja na plus. Padło wiele deklaracji, było podanych wiele pomysłów, jak ten konflikt rozwiązać, ale i tak wszyscy patrzą na to, co będzie się działo w arabskim mieście Dżedda, bo tam też już zostało zapowiedziane wznowienie tych rozmów pokojowych między stronami tego konfliktu.
Pytanie teraz związane z tym, co zacząłeś mówić. Czy są podejmowane jakieś kroki, żeby ten konflikt po prostu zakończyć? No bo jest to truizm oczywiście, no ale najłatwiejszym sposobem, żeby pomóc cywilom, jest po prostu zakończenie tej wojny. No pewne inicjatywy były podejmowane przez ONZ, przez Stany Zjednoczone. No właśnie teraz ta Arabia Saudyjska. Jak to wygląda, powiedz mi, no i na ile jest szansa, że to się w ogóle może jakimś sukcesem, chociaż zawieszeniem broni, zakończyć?
Znaczy, oczywiście, no, były podejmowane próby rozwiązania tego konfliktu w sumie od samego początku wybuchu. Były to inicjatywy na przykład ze strony właśnie Stanów Zjednoczonych, ale też Unii Afrykańskiej, lokalnej organizacji IGAD i właśnie były też rozmowy prowadzone w saudyjskim mieście Dżedda. To były rozmowy pod auspicjami Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej i takim największym osiągnięciem tych rozmów to było jakby uregulowanie kwestii związanych właśnie z dostępem pomocy humanitarnej do Sudańczyków. To były kwestie związane z tym, jak obie strony tego konfliktu powinny reagować na te konwoje humanitarne. I to zostało spisane w dokumencie w maju 2023 roku. Było to nazywane postanowieniami z Dżedda, ale oczywiście te postanowienia nigdy nie zostały realnie wprowadzone w ramach tego konfliktu. Obie strony po prostu nie respektowały tych postanowień, czyli dalej były prowadzone walki, dalej były prowadzone ataki na konwoje humanitarne, więc też w ramach tej konferencji w Paryżu często się odwoływano do tego dyskursu, do tych rozmów pokojowych, które były prowadzone już wcześniej w Dżedda. No i w ramach tej konferencji też widziałem na mediach społecznościowych specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych do spraw Sudanu, że spotkał się z przedstawicielem Arabii Saudyjskiej. Przedstawiciel Arabii Saudyjskiej oficjalnie zadeklarował, że w przeciągu najbliższych 3 tygodni te rozmowy pokojowe zostaną wznowione. Oczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, że jedna i druga strona ma swoich zagranicznych donatorów, którzy wspierają tę stronę pod kątem militarnym, ale też finansowym. Jeżeli chodzi o siły szybkiego wsparcia, siły szybkiego reagowania, no to są zdecydowanie Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jeżeli chodzi o stronę rządową, to mamy tutaj Egipt i Arabię Saudyjską. I też, co ciekawe i co może dawać nadzieję na powodzenie tych rozmów, które mają być wznowione w Dżedda. Tym razem wszystkie strony chcą zaprosić do tych rozmów zdecydowaną większą liczbę uczestników, którzy mają realny wpływ na to, co dzieje się w Sudanie. Czyli przytacza się tu właśnie tutaj przede wszystkim Zjednoczone Emiraty Arabskie. Więc wszyscy liczą na to, że w końcu uda się osiągnąć to porozumienie. Ja też w to oczywiście wierzę, aczkolwiek nie jestem takim zdecydowanym optymistą, jeżeli o to chodzi. Trzeba jasno powiedzieć, że dużo złego się wydarzyło między jedną a drugą stroną tego konfliktu. generał Burhan zdelegalizował siły szybkiego wsparcia. Obaj generałowie obrzucają się w mediach społecznościowych obrazami, więc też trzeba powiedzieć, że generał Burhan w ostatnich swoich wypowiedziach jasno stwierdza, że nie ma powrotu do tego, co było przed wybuchem wojny domowej, czyli najprawdopodobniej nie ma powrotu do tego, nie ma powrotu do pomysłu, by rządy przekazać władzy cywilnej i nie ma powrotu do tego, by myśleć o tym, by siły szybkiego reagowania zostały włączone w struktury armii sudańskiej. Więc te rozmowy na pewno będą bardzo trudne, bardzo skomplikowane, wielowymiarowe, długie i nie wiem, czy od razu uda się osiągnąć jakieś porozumienie w tym zakresie, ponieważ jedna i druga strona chce zostać przy władzy, jedna i druga strona chce mieć realny wpływ na to, co będzie się działo w Sudanie. No i najważniejsze, jedna i druga strona jest wspierana przez zewnętrznych aktorów tego konfliktu, którzy dostarczają środki finansowe, dostarczają środki militarne, czyli te grupy mają możliwości opłacania swoich bojowników, opłacania swoich żołnierzy i kontynuowania tej walki zbrojnej, która prowadzi do wyniszczenia państwa.
Rafale, króciutko tylko cię poproszę, bo zostały nam niecałe 2 minuty. Ostatnie moje pytanie, na ile konflikt w Sudanie póki trwa, no ma szansę, to złe słowo, no jest ryzyko, że on się może rozlać na poza Sudan, no bo Sudan graniczy z Czadem, z Libią, z Republiką Afryki Środkowej, z Sudanem Południowym, no krajami, które same ze stabilnością mają ogromne problemy. No więc właśnie, na ile, jak sądzisz, jest to ryzyko, że im dłużej trwa ta wojna, to ona się może po prostu rozlać i przestać być wojną wewnątrzsudańską?
Ja uważam, że ta wojna już się rozlała, że ta wojna już bezpośrednio oddziaływuje na sytuację wewnętrzną tych państw sąsiadujących z Sudanem. Tutaj zawsze przytaczam aktualnie przykład Sudanu Południowego, który jest całkowicie uzależniony od infrastruktury przesyłającej ropę naftową wydobywaną w Sudanie Południowym i ta ropa jest przesyłana przez infrastrukturę, która leży na terytorium Sudanu. I ta ropa jest następnie transportowana do Port Sudan i poprzez właśnie ten konflikt wiele części tego rurociągu zostało uszkodzonych. Poprzez to ta ropa nie może być transportowana w łatwy sposób do Port Sudan i to bezpośrednio oddziaływuje na sytuację wewnętrzną Sudanu Południowego. Nie są wypłacane pensje dla urzędników. Lokalna ludność po prostu nie ma środków, żeby kupować żywność. Też trzeba jasno powiedzieć, że uchodźcy sudańscy uciekają masowo z Sudanu. Na przykład w Egipcie, granicę z Egiptem przekroczyło już ponad 500 000 uchodźców z Sudanu. To też się nie podoba władzom egipskim. Też trzeba powiedzieć, że sama granica między Czadem a Sudanem to jest granica, która jest totalnie niestrzeżona. Więc na tym terytorium szerząc się właśnie przemarsze różnego rodzaju bojówek, przepływ broni, ale też trzeba jasno powiedzieć, że oprócz takich skutków regionalnych na państwa sąsiadujące z Sudanem, jeżeli ten konflikt będzie dłużej trwał, to Sudan może stać się też terytorium podatnym na wpływy organizacji terrorystycznych, które na tym terytorium bez silnej centralnej władzy będą mogły organizować swoje bazy i szkolić swoich bojowników.
I tutaj się zatrzymajmy. Rafale, bardzo ci dziękuję. Rafał Malarowski, arabista, były polski dyplomata w Egipcie i Sudanie, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, Rafale, za rozmowę.
Dziękuję również tobie, dziękuję państwu i życzę miłego dnia.
To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się w środę za tydzień słyszymy.
Radio Campus. Same sztosy.